W dzisiejszej audycji przeniesiemy się na kulinarny szlak Dolnego Śląska i właśnie o tym, jak smakuje Dolny Śląsk, porozmawiamy sobie z doktorem Arkadiuszem Mułą, historykiem sztuki, dyrektorem Centrum Witelona w Legnicy, znawcą dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku, a także dodajemy jeszcze jeden człon, rekonstruktorem smaków Dolnego Śląska. Nasz gość jest już z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jak smakuje Dolny Śląsk?
Oj, to wiele smaków. Na pewno i na słodko, i na słono smakuje Dolny Śląsk. Także pikantnie, bo mam już przed oczami te przyprawy korzenne, które trafiały zarówno na stoły mieszczańskie za pośrednictwem pierników, które bardzo legitymują krainę Śląska historycznego. To oczywiście przysmak mieszczański, znany jeszcze ze średniowiecza, bo tutaj rekonstruktorzy pierników, historii pierników mówią, że w Bardzie były znane w XV wieku. Pierwszy udokumentowany piernikarz zmienia i nazwiska, niejaki Lorenz Mell, występuje w źródłach w Jaworze w roku 1549. Dzięki temu, że przywileje na rozwój kulinariów poprzez właśnie możliwość serwowania smaków na jarmarkach, targach, w przestrzeni placów publicznych miast, na te przywileje tutaj nadawał w czasach nowożytnych król Czech Ferdynand I Habsburg. Wtedy można mówić o pewnej takiej prospericie, już udokumentowaniu różnych aspektów, także kulinarnych. Cóż, przywileje od czasów średniowiecza mieli w miastach śląskich piekarze, stąd nieraz w ikonografii takich obiektów, jak na przykład epitafia, czy detale architektoniczne, nawet w przestrzeni sakralnej, odnajdujemy w nich motywy właśnie cechu piekarzy, czyli motyw precla, tak? Kilka takich miejsc. Pamiętam nawet w Świeżawie, we Lwówku Śląskim, jeden taki detal znalazłem też z motywem precla w Muzeum Regionalnym w Chojnowie, które tutaj pozdrawiam z tego miejsca. Także gdzieś tam te okruchy tego dziedzictwa, też właśnie wypieków codziennego chleba, tak? Możemy na to napotkać.
Ale wypieki to jedna część kulinariów, a jeżeli chodzi na przykład o takie dania główne, co tutaj możemy wskazać jako taki smak Dolnego Śląska?
A tutaj przeskoczę wobec tego z środowiska mieszczańskiego, które właśnie kochało pierniki, tak, korzenne, do których dodawano i pieprz, i cynamon, i gałkę muszkatołową, ale wkraczamy w arystokrację, tak, i tutaj źródła nowożytne mówią nam nieco więcej. Jest na przykład taki pamiętnik szambelana dworu Piastów Legnickich, Hansa von Schweinisena z Mierczyc. Ciekawa rezydencja. Tu mieliśmy okazję już rozmawiać o zamkach, pałacach. Właśnie jest taki dwór w Mierczycach na fosie renesansowej, tak, z mostkiem wiodącym właśnie do tej rezydencji. Więc tenże nadworny szambelan księcia Henryka XI, takiego znanego awanturnika doby renesansu, on skrupulatnie zapisał, co jadali Piastowie pod koniec wieku XVI, co zakupywano na uczty organizowane z okazji na przykład czy zaślubin, czy chrztów kolejnych przedstawicieli rodu piastowskiego. I cóż tam takiego się pojawia właśnie jako to danie główne, o które pani redaktor zapytała. Zwłaszcza tutaj na obszarze Dolnego Śląska ryby, drodzy państwo, tak. To były i pstrągi, i karpie. Ryby zapiekano, ryby duszono. Bardzo różne były te, można powiedzieć, potrawy, ale i też dodatki do ryb. Odnalazłem taki przepis z klasztoru zakonu benedyktynów w Czerwińsku na Mazowszu, chyba benedyktyni z XV wieku. No, opisano tam sposób zapiekania ryby z posypką, uwaga, z cynamonu.
Ciekawy smak.
Tak, ciekawy smak z chyłku średniowiecza. Zrobiłem sobie w domu taki eksperyment, posypałem cynamonem rybę.
I jak to smakuje?
No, rewelacyjnie. Naprawdę zachęcam. Tak korzennie, właśnie nie czuć cynamonu, tylko tak, takie wrażenie, że jest to coś korzennego, jak taki pieprz ziołowy, ale bardziej taki głębszy smak, który świętą tworzy taką synergię z mięsem rybim.
Ale gdy pan powiedział o rybach, to Moja pierwsza myśl była jakby skąd? Przecież Dolny Śląsk nie ma dostępu do morza. Dlaczego więc ryba jest tym smakiem?
Ale nie wszystkie ryby pochodzą przecież z morza. Mamy stawy na terenie, tutaj te stawy miliskie są znane, ale przecież mamy i Pojezierze Legnickie, ciekawa historyczna kraina, też osadnictwo cysterskie na tym polu. Cóż, kto tam hodował te ryby? No, zarówno cystersi w średniowieczu, ale również i domena rycerska, tak, w okresie tu wspomnianego renesansu, więc te ryby były w zasięgu. Cóż, właśnie wspomniane pstrągi czy karpie, one zasilały te stoły szlacheckie, tak, raczej nie pospólstwo to jadło. No i ta szeroka gama smaków, więc sosy pojawiały się oczywiście, pojawiały się dodatki. Mamy taki zacny przykład z Legnicy, z czasów księcia Jerzego Wilhelma. To był ostatni władca męski z linii Piastów, druga połowa XVII wieku. Mamy na dworze piastowskim kucharza z Italii, który w testamencie zapisuje następujące swoje cenne mobilia, wśród których są także składniki kuchni, a więc zarówno tam znajdziemy biszkopty suszone, które można było spożyć również po wielu miesiącach jako takie suchary, tak, które można było na przykład rozmiękczyć w mleku, ale również i makaron. Tam pojawia
makaron.
Się, tak, zapis o makaronie. Więc makaron włoski, a jakże pojawia się pewnie w postaci jakiejś pasty z pesto, może w wydaniu dolnośląskim, a jakże na dworze Piastów śląskich. W dobie renesansu Piastowie również doceniali słodycze i pojawia się na przykład przysmak marcepanowy. Po raz pierwszy, pierwszą wzmiankę o marcepanie odnalazłem w źródłach śląskich z roku 1580 i uwaga, marcepan był wtedy znany również w aptekach. Dam też taki przykład pewnego specyfiku, który najpierw pojawia się w śląskiej aptece. Jest nim herbata. Drodzy Państwo, herbata, która...
A to przysmak podwieczorkowy na przykład.
Na przykład. Herbaty nikt nie pił towarzysko przed wiekami, na pewno nie w czasach Piastów, tak? Ale był znany napar rzeczywiście z herbaty jako coś rozgrzewającego. Dokładnie na co stosowano herbatę, tego nie wiemy, ale pod koniec wieku XVI pojawia się rzeczywiście ta herbata w źródłach w Legnicy, a ciekawostka, że dopiero w Rzeczypospolitej pojawia się zwyczaj picia herbaty w czasach króla Jana Kazimierza, to są czasy potopu szwedzkiego, czyli gdzieś 60 lat później niż tutaj na Śląsku. To jest bardzo ciekawe, a pierwsza wzmianka o herbacie w Europie, tak jak próbowałem dociekać, to gdzieś tam po Soborze Trydenckim w Italii, a druga wzmianka to w Paryżu pito herbatę w roku 1615, czy 15 lat później niż w Legnicy. Paryżu. Ciekawostka.
Ale opowiedział pan o średniowiecznych przysmakach, o tych późniejszych w dobie renesansu. Przenieśmy się troszkę w czasie, okres międzywojenny i powojenny, po II wojnie światowej, jak sięgamy do historii. Tutaj wydarzyło się coś ciekawego, powiedziałabym, na Dolnym Śląsku. Wymieszała się ludność. Jak te smaki się zmieniły?
Tak, no napływ na pewno ludności polskiej po 1945 roku no, zrewolucjonizował, tak, tą tradycję gastronomiczną. Oczywiście dzisiaj jest odkrywana ta przedwojenna tradycja kulinarna za sprawą i influencerów, tak, i autorów książek, którzy tutaj też popularyzują tą tradycję. Mam przyjemność współpracować ze znawcą kulinarii wrocławskiej Grzegorzem Sobelem, doktor Grzegorz Sobel, którego też teraz pozdrawiam. Odkrył smak kiełbaski jaworskiej. Wspólnie stworzyliśmy monografię tego przysmaku kulinarnego. Pierwsza monografia przysmaku kulinarnego na ziemiach polskich i z Polską związanych, ale oczywiście w tradycji pruskiej przed II wojną światową zwłaszcza, rozsławiony może przez króla Prus Fryderyka I Hohenzollerna. Oczywiście trafił jako przysmak na stół w Poczdamie, w pałacu w Sanssouci, gdzie pod koniec XVIII wieku ów król Prus raczył się co wieczór kiełbaską jaworską, serwowaną, taką świeżo gotowaną, pachnącą, serwowaną razem z pieczonymi jabłkami, które pochodziły z gatunku Borsdorf i tak dalej, i tak dalej. Ale te przysmaki oczywiście ciągnęły się, powiedzmy, do końca II wojny światowej. Po wojnie były jeszcze gdzieś tam kultywowane, tak jak na przykład bomba legnicka, przysmak piernikowy na terenie Niemiec. I one teraz jakby stamtąd docierają do nas pomału. Natomiast polska kuchnia oczywiście jakby paralelnie tutaj się pojawia, ale tak, oczywiście to wszystko, co jest domeną polskiej kuchni, czyli takie kwaśne smaki, kwaśnica, żurek, to są stricte polskie smaki, drodzy Państwo. I tutaj też nie może zabraknąć i szczawiu, nie może zabraknąć majeranku, nie może zabraknąć, nie wiem, gotowanych jaj, rosołu, bulionu. Mamy oczywiście bigos, który także będzie kwaśny, do tego dziczyzna. Będą to niewątpliwie te smaki polskie, które zaczynamy tu serwować. Drodzy Państwo, oczywiście mijają kolejne dekady. Dzisiaj wszyscy rozmakujemy się w pierogach, które też gdzieś tam są z tradycji kresowej. Przecież nikt w Poznaniu nie jadł pierogów po 1945 roku. Tak się stało, że ekspansja tych smaków kresowych następuje tak naprawdę dzisiaj. I o tym trzeba powiedzieć. Więc także szukamy, penetrujemy te miejsca, tak, szukając właśnie dawnych smaków, ale dla nas te dawne to są te z dzieciństwa.
A gdyby pan wybierał się na taką, powiedzmy, jednodniową kulinarną podróż po regionie, po Dolnym Śląsku, od jakiego smaku by pan zaczął?
Ojej.
Trudne pytanie.
Trudne pytanie. To może nie są jakieś takie stricte, tak, smaki, powiedzmy, Dolnego Śląska, ale dobrze przyrządzone, starannie, tak, i zawsze, kiedy tam wracam, no to mogę ten kotlet schabowy w Dobkowie, w sercu Gór Kaczawskich, w krainie wygasłych wulkanów, zasmakować. Pierogi legnickie, to jest taki przysmak, który w wielu miejscach Legnicy i może też miejsc przyległych, także dostępny, gdzie mamy ten farsz pierogowy, ale powiedzmy z większą ilością twarogu, a tak naprawdę pierogi legnickie nie mają nic wspólnego z ruskimi, bo one po prostu mają inną proporcję tego twarogu w farszu i to uważam, że jest ciągle taki niedoceniony przysmak, który bardzo przynajmniej mi smakuje, taki domowy, także rekonstruowany niebawem na święcie legnickiego ogórka, właśnie ten przysmak nasz, warzywny w różnych odsłonach można poznawać tej kuchni i dawnej niemieckiej, przedwojennej, ale również i dzisiaj polskiej kuchni, ponieważ polskie podniebienie lubi smak kiszonych ogórków, które są obce właśnie Europejczykowi na zachodzie.
I skoro wspomniał pan o niedocenionych produktach, czy widzi pan, że są takie produkty dolnośląskie, które oddają dolnośląski smak, a są wciąż niedoceniane, nieodkryte?
Jest ta potrawa Śląskie Niebo, przedwojenna, której obecni mieszkańcy Dolnego Śląska nie znają. To jest zarówno kapustka zasmażana, słodko-kwaśna, jest tam mięsko, mamy też kluski śląskie, coś takiego a la kopytka i sosik, coś w rodzaju sosu pieczeniowego. Tak? I to, ta kompilacja właśnie smaków słonych, też korzennych, połączonych ze słodkością tej kapusty i tym kwaskiem jest bardzo takim, można powiedzieć, kolorowym daniem, tak, pełnym aromatów i który jakby dotyka wszystkich kubków smakowych, tak, po jednym kęsie. To właśnie Niemcy nazwali Śląskie Niebo. Może nie przypadkowo, że właśnie poczując te różne aspekty od słonego po kwaśny i słodki jeszcze zarazem, mamy przed oczami niebo, coś po prostu, niebo w gębie przecież jest to powiedzenie. I ta potrawa nadal jest serwowana, znana, troszeczkę bazuje i na tradycji kuchni tej czeskiej czy austriackiej, bo jest to kompilacja różnych kultur środkowej Europy, a jednak mało znana tutaj, wciąż Dolnoślązaką, traktowana jako taki może niemiecki, w cudzysłowie, twór, który można znaleźć chociażby w Görlitz, można znaleźć w Nadrenii Westfalii, bo tam przecież ci dolnośląscy niemieccy przedwojenni mieszkańcy byli wysiedleni i tam pozostawili dalej już tą tradycję, która dziś nadal funkcjonuje, ma swoją ciągłość. Warto tą kuchnię odkrywać. Są oczywiście rekonstruktorzy tych smaków, specjaliści od kuchni przedwojennej. Zapraszam wszystkich. Także odwiedzajcie miasta dolnośląskie, bo sporo się tutaj dzieje. Trzeba pamiętać, że kuchnia to nie tylko potrawa, ale także kultura stołu, a więc mamy i ceramikę bolesławiecką, czy tak powiem te manufaktury tu z Sudetów. To podnosiło zawsze rangę potrawy, więc warto poznawać te arkana kuchni, te tradycje, odwiedzać i zamki, tak, te przestrzenie dawnych kuchni zamkowych. No notabene jest taki zamek też w Górach Kaczawskich w Lipie, ruiny zamku, gdzie zachowało się pomieszczenie średniowiecznej kuchni, nakryte taką piramidką, takim ciekawą konstrukcją dachu. Więc mamy również właśnie te kuchnie zamkowe. Cóż, mamy te tradycje, myślę, że rozsiane po wielu miejscach krainy nadodrzańskiej. Także spędzajcie Państwo czas wolny od gór po stawy milickie, do czego bardzo serdecznie namawiam.
A do odkrywania szlaku kulinarnego zapraszaliśmy dziś z naszym gościem dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Vitellona w Legnicy, znawca dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku, a także i rekonstruktor smaków Dolnego Śląska. Opowiadał nam dziś o tym, jak smakuje Dolny Śląsk. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję za uwagę.
A my wyruszamy właśnie w kulinarną podróż na antenie Radia Rodzina.